A teraz już zapraszam tych spośród Państwa, którzy zainteresowani są ekologią, porady ekologa na naszej antenie. Jest z nami pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Dzisiaj mamy mówić na temat żubra, który jest królem puszczy. Jaka jest jego historia, jaka jest też jego współczesność. Więc panie profesorze, żubr, czy żubr to nasz rodzimy gatunek? No i właśnie, jaka jest jego historia występowania w Europie i w Polsce?
A może przejdziemy do bardzo, bardzo odległych czasów, bo tak naprawdę po ostatnim zlodowaceniu żubr zamieszkiwał rzeczywiście praktycznie całą Europę i to przez wiele, wiele, wiele lat. I dzisiaj go jeszcze możemy spotkać i moglibyśmy powiedzieć, że zupełnie nieźle się w niektórych regionach tej Europy ma. Ale tak naprawdę rodzaj bizon powstał na terenie południowej Azji, skąd rozprzestrzenił się do Europy, można powiedzieć, że na kontynent europejski przywędrował i pojawił się nasz żubr, a w Ameryce, na kontynencie amerykańskim, północnoamerykańskim, możemy jeszcze dzisiaj spotkać bizony. Także to jest jak gdyby te źródła. I rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie tylko możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest to typowy gatunek europejski. Chociaż no niestety rozwój cywilizacji, rozwój można powiedzieć, że całej infrastruktury człowieka, w tym między innymi rolnictwa, zmniejszanie miast, osiedli, zmniejszanie przestrzeni życiowych można powiedzieć, no spowodowało, że na przestrzeni wieków, tak naprawdę już od V-VI wieku mamy do czynienia ze zmniejszaniem zasięgu występowania. W pierwszej kolejności można powiedzieć, że przestał żubr występować na terenie północnej, południowej Anglii. Potem kolejne wieki to tereny, powiedzmy sobie, Francji, z których ustępuje już w zasadzie w XV wieku. Nie spotykamy go na terenach naszych, Polski. Rzeczywiście widzimy go jeszcze i w XVI, i w XVII, i w XVIII wieku. I warto, myślę, o tym również powiedzieć, że w Polsce już w XI, XII wieku występował praktycznie już tylko w dużych, większych kompleksach leśnych, ale jeszcze warto również wskazać, że był chroniony jako zwierzę królewskie. Do drugiej połowy XVIII wieku ostatnia ostoja żubra nizinnego, bo tak możemy również podzielić w pewnym sensie występowanie żubra nizinnego w Europie, była Puszcza Białowieska. I to myślę, że kolejny bardzo taki dobry sygnał o tym, że my rzeczywiście potrafimy i potrafiliśmy przez wieki dbać o przyrodę. Tak naprawdę również dwie ostatnie populacje naturalne, bo niestety praktycznie w stanie wolnym żubr zginął, przestał istnieć na kontynencie europejskim w połowie lat 20. W 19 roku skłusowana została ostatnia krowa, czyli samica żubra na terenie Puszczy Białowieskiej. To też ważne i istotne, że ta Puszcza Białowieska, no można powiedzieć, że symbol naszej ochrony przyrody, nie tylko Polski, ale i Europy, no była tą ostoją tego gatunku do dokładnie 1919 roku. No a potem również stała się swego rodzaju takim ośrodkiem restytucji, czyli na nowo przywracania populacji żubra. Ta idea tak naprawdę pojawiła się na Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu w 1923 roku. Wówczas to dzięki znowu Polakowi, profesorowi Janowi Stolzmanowi, założono Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. które skupiało 16 państw, w którym myślę, że najbardziej aktywnymi byli Polacy i Niemcy. I tak naprawdę dzięki znowu Polakom dzisiaj możemy cieszyć się, że na nowo Żubr powrócił, ale tak naprawdę rozpoczęło się to w 1929 roku, kiedy na nowo sprowadzono Żubr do Puszczy Białowieskiej. Najpierw dwa osobniki, no a potem mieliśmy kolejny czas wojen, a więc można powiedzieć, że pewne działania wstrzymane zostały, ale też warto może jeszcze wskazać, że w 1924 roku, kiedy rozpoczynano pracę nad reintrodukcją, czyli przywróceniem żubra naturalnej przyrodzie, mieliśmy tak naprawdę 54 żubry na świecie. I tak naprawdę tylko 12 żubrów dało początek populacji, która dzisiaj liczy wiele tysięcy, około 4,5 tysiąca, tak szacujemy, mówimy o światowej populacji, ale tak naprawdę mówimy światowa równa się europejska, bo gdzieś tam żubry jeszcze występują na kontynencie amerykańskim, ale to tylko jak gdyby nie tyle w wolnych hodowlach. Początki, potem nowe czasy, po II wojnie światowej, bardzo intensywne działania i można powiedzieć, że dzisiaj możemy się pochwalić i poszczycić, myślę, również tym, że mamy populację liczącą już praktycznie ponad 1700 żubrów, no z czego 1500 to populacja wolno żyjąca i myślę, że to też jest znakomita sprawa, że nie mamy tych żubrów w klatkach, w zagrodach, a że robimy wszystko, aby utrzymać go w hodowli otwartej, czyli tej naturalnej, tam gdzie rzeczywiście żubr powinien występować. W tym mamy tak naprawdę 5 hodowli wolnych. To między innymi, które można powiedzieć, że skupiają takie dwa rodzaje hodowli w głównych 4 ośrodki. 4 ośrodki to ośrodki skupiające, w których hodowane są osobniki linii, można powiedzieć, nizinnej tak zwanej, no i nizinno-kaukaskiej na terenie Bieszczad, a te żubry nizinne w Puszczy Białowieskiej, w Puszczy Knyszyńskiej, Boreckiej, jak również w stadzie żubrów zachodniopomorskich.
Panie profesorze, to wiemy, skąd ten żubr pochodzi, jakie są obszary jego występowania dzisiaj, o populacji. A co należy w ogóle wiedzieć o żubrze jako o zwierzęciu? Czytam, że należy do rodzin pustorogich i że to jest największy przedstawiciel kopytnych w Europie. Jaka charakterystyka tego zwierzęcia?
Myślę, że pustorogie to jak gdyby w przeciwieństwie do tak zwanych jeleniowatych. Mówiliśmy chociażby w poprzednich odcinkach o chociażby łosiu. To żubr jest jak gdyby tą przeciwwagą, gatunkiem. Często dla nas rogi to są rogi. Rogi są charakterystyczne właśnie dla pustorogich, czyli dla żubra. Dla żubra, krówki naszej, owcy, kozy, a poroże jest charakterystyczne dla rodziny jeleniowatych. No i rogi charakteryzują się tym, że rosną przez całe życie danego osobnika, nigdy nie są zrzucane, czyli moglibyśmy powiedzieć, że są coraz dłuższe, mocniejsze, grubsze, chociaż tak naprawdę ten wzrost tylko następuje do pewnego wieku, a potem on zostaje tak wyhamowany, że praktycznie nie jesteśmy w stanie go dostrzec. I to jest jak gdyby ta kwestia taka podstawowa, jeżeli chodzi o tą różnicę pomiędzy rogami i porożem. Rogami pustorogich, w tym również żubra, a porożem jeleniowatych, na przykład jeleni saren. czy Danieli Łosi. Myślę, że co warto wiedzieć, takie zupełnie podstawowe informacje, dojrzałość płciową, to duże zwierzęta, które potrafią ważyć kilkaset kilogramów, bo samce potrafią nawet ważyć 600-800 kilogramów. Samce są mniejsze, około 1/3 tych rozmiarów. Dojrzałość płciową samce osiągają w 3-4 roku życia, ale tak naprawdę rozpłodowo dopuszczane są do rozrodu dopiero około 6-12 roku życia. Żywotność tej populacji, tych osobników, to jest 25 lat. Samice dojrzałe płciową praktycznie są w 3, ale pierwsze cielęta mają nie wcześniej jak w 4 roku życia, i co jest też istotne, reprodukcyjnie są zdolne do rozrodu do w zasadzie końca, niemalże do końca życia, do tego około 20 roku życia. To też świadczy, to jest duże zwierzę, kończy swój wzrost, można powiedzieć biologiczny, kośćca około 5-7 dopiero roku życia, długość ciąży to prawie 9 miesięcy. Młode przychodzą na świat w maju, od maja praktycznie do lipca. Okres godowy trwa praktycznie sierpień, wrzesień, to ten zasadniczy okres. Młode karmione są przez blisko pół roku, ale co jest też charakterystyczne, młode żubry przez kolejnych 2-3 lata bardzo często przebywają w stadach rodzinnych, z którymi przebywają, można powiedzieć, przez długi czas. Chociaż te stada, można powiedzieć, tak zwane mieszane, są bardzo zmienne, ale ta młodzież praktycznie trwa przy matce przez długi okres. Taki areał, można powiedzieć, że osobniczy, to również duża przestrzeń, która jest potrzebna dla tych zwierząt, nawet około 10 tysięcy hektarów dla jednego stada.
Panie profesorze, no każde zwierzę żyje w określonym ekosystemie. Żubry żyją w stadach. No i pytanie o konsekwencje ich żerowania, oddziaływanie na środowisko, rola w konkretnym ekosystemie.
Powiem tak. To, co już wspomniałem, że żubry praktycznie występują w stadach mieszanych w dużej mierze, dużo większa część populacji. Te stada mieszane liczą 15-30 osobników mniej więcej, które prowadzą te stada samice. To jest kolejna jak gdyby taka cecha charakterystyczna. Mamy również stada młodzieży, samców, można powiedzieć, 5-6 osobników, które przebywają oddzielnie, te kilkuletnie, ale jeszcze niedojrzałe, tak byśmy mogli powiedzieć. Ten areał, tak jak mówię, to około 10 tysięcy hektarów, chociaż powiem tak, to kolejna jest kwestia dość specyficzna. Żubr, moglibyśmy powiedzieć, że występuje tylko dzięki człowiekowi. To też jest rzecz ważna. My chronimy tego żubra, ale również należy powiedzieć, że biomasa, jaką trzeba mu zgromadzić, czyli można powiedzieć krótko baza żerowa, tak prościej, no jest ogromna. To jest zwierzę, które w ciągu roku musimy mu, dorosły osobnik musi zjeść około 10 ton pokarmu. Bo jeżeli dorosły osobnik zjada, powiedzmy sobie, 25, 30, 40 kilogramów masy zielonej w ciągu doby, no to w ciągu roku to jest pokaźna ilość tego karmu, tej karmy musimy mu zabezpieczyć. Jeżeli mówimy, że chodzą stada liczące 30-40 osobników, no to nie trudno przeliczyć, że dla takiego stada w ciągu jednej doby zapotrzebowanie pokarmowe to blisko tony. To tak, żeby bardziej obrazowo, jak gdyby sobie wyobrazić. To są potężne zwierzęta przecież. W związku z powyższym oczywiście ich wpływ na środowisko i możliwości i ochrony, i dalszego trwania tego gatunku no są ściśle obwarowane wieloma elementami. Dlatego bardzo często dzisiaj mówimy bardzo często, że środowisko naturalne, jeden hektar, można powiedzieć, lasu dostarcza kilkuset kilogramów biomasy. W związku z powyższym musimy na jednego żubra przeznaczyć kilka hektarów, kilkanaście hektarów terenów leśnych, żeby mógł on tam występować. Znowu ten las nie jest typowym miejscem występowania żubra. To my dzisiaj go tam w zasadzie wcisnęliśmy, no bo gdzież mamy go indziej trzymać, jeżeli tym bardziej potrzebujemy tak wielkich ilości bazy żerowej, którą musimy mu zabezpieczyć. Dlatego w okresie lata, można powiedzieć, las jeszcze jest w stanie mu zabezpieczyć to. Ale niestety w okresie zimowym w naszej hodowli zdecydowanej większości dokarmiamy po prostu żubry. To oczywiście kosztuje i to kosztuje niemało.
Panie profesorze, mówi pan o tym, że żubr jest ogromnym zwierzęciem. No i pytanie w takim razie o naturalnych wrogów. Czy żubr ma się czego, kogo obawiać?
No, moglibyśmy powiedzieć, myślę, że tak nie zastanawiając się za bardzo, że praktycznie nie ma, jeżeli weźmiemy jeszcze, że liczebność dużych drapieżników w zdecydowanej większości moglibyśmy powiedzieć, że jest niewielka, no może poza ostatnim okresem wilka, którego jest zdecydowanie coraz więcej i dobrze się jak gdyby rozwija populacja, co jest istotne, to duże drapieżniki takie jak niedźwiedź, bo można powiedzieć, że to jest jedyna potencjalna możliwość niebezpieczeństwa dla żubra, to moglibyśmy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zdecydowanie większym problemem są choroby i to jest chyba przegęszczenie, no z tym związane przegęszczenie, ewentualnie występujące choroby i myślę, że to jest dzisiaj główny problem, na który nakłada się no fakt, o którym powiedziałem na początku, że tak naprawdę nasza populacja pochodzi od 12 osobników. To oczywiście wchodzimy już w szczegóły jakichś genetycznych uwarunkowań. To poważny, bardzo poważny problem dla ludzi, którzy dzisiaj profesjonalnie zajmują się hodowlą, ochroną żubra, bo tak moglibyśmy powiedzieć, i strategiami ochrony żubra, nie tylko w Polsce, w Europie po prostu.
A jaka jest współczesna strategia ochrony tego gatunku w Polsce? Czy możemy się spodziewać obecności żubrów w bezpośredniej bliskości człowieka?
Powiem tak, myślę, że dzisiaj koncepcje te, które występują, myślę, że bardzo słuszne, to takie, że bez wątpienia te populacje, które mamy należy dzisiaj bardzo często przegęszczone w tych ośrodkach hodowlanych. One zwielokrotniły swoją liczebność do tego stanu podstawowego, kiedy były zakładane. I to jest główny problem. Przegęszczenie. Z tym związane są niebezpieczeństwo występowania chociażby chorób. Dzisiaj wiemy o tym, że są takie miejsca w Polsce, w których planuje się wprowadzenie żubra do tych terenów, ale myślę na te tereny, ale rzeczą szalenie ważną jest budowanie akceptacji społecznej. To, o czym żeśmy sobie mówili przy dużych drapieżnikach, przy których myślę, że jest to zdecydowanie bardziej trudniejsze, to dla tych, którzy wiedzą, z czym wiąże się występowanie tak wielkich, dużych ssaków kopytnych, jeżeli to możemy tak określić, wiedzą, że również musimy się liczyć z powstawaniem szkód wyrządzanych przez te zwierzęta. Żubry niekoniecznie lubią las. Tak jak powiedziałem, żeśmy go wcisnęli do tego lasu, one bardzo lubią przestrzenie otwarte, rolnicze. Tam znajdują również dla siebie atrakcyjny pokarm. No i powiem tak, jeżeli tabun taki żubrów liczący 30 osobników wyjdzie no przykładowo na jakąś oziminę lub też rzepaczy, pole rzepaku, no to możemy sobie spodziewać, możemy wiedzieć, co się stanie, jak ono tylko, jak to stado tylko pochodzi po tym polu. Już nie mówiąc o żerowaniu i o tym, że musimy im dostarczyć około tony żeru zielonego w okresie, no, w ciągu doby. No i to są kolejne jak gdyby problemy, z którymi no, ci ludzie wszyscy dzisiaj i ochrona przyrody, która się tym zajmuje, no z tym się musi zetknąć, a nawet nie zetknąć, a musi nastąpić starcie z tego rodzaju. No i tutaj myślę, że od mądrości nas zależy, czy uda nam się tego żubra na trwałe jak gdyby wpisać w strukturę populacji dzikich zwierząt występujących w Polsce. Ja jestem przekonany, że tak, bo dzisiaj zdecydowanie właśnie bardzo poważnym problemem jest, co dalej. Mówimy o tym, że pojemność naszych środowisk, które mamy w Polsce, to jest rząd wielkości 2-2,5 tysiąca. Oczywiście według różnych koncepcji 2-2,5 tysiąca żubrów. Tyle mamy miejsca, można powiedzieć, na terytorium Polski. No ale mamy dzisiaj 1700, tak już w zaokrągleniu, jeżeli weźmiemy, że przyrost, przynajmniej sobie przyjmiemy, że rocznie ten przyrost wynosi, no powiedzmy sobie, przynajmniej 10%, tak już bardzo delikatnie, żeby łatwiej liczyć, no to oznacza to, że rocznie przyrasta nam ta populacja w granicach 170 i z roku na rok coraz więcej sztuk. W związku z powyższym do 2000 to mamy 2-3 lata, a do 2,5 myślę, że też już niewiele, matematyka nie kłamie. W związku z powyższym to poważne zadanie dla ludzi, którzy zajmują się ochroną żubra w Polsce i dla całego społeczeństwa, bo oczywiście ochrona przyrody kosztuje, tylko trzeba to, myślę, że rozsądnie, rozważnie uczynić.
Pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, to nasz gość. Mamy 7 minut do 11 na rozmowę z naszym gościem. Zapraszam Państwa. Dzisiaj temat żubr, król puszczy, historia i współczesność. Numery telefonów 56 655 23 55 oraz 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, zagranica 655 23 33 lub z końcówką 66. Radio Maria, proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin ze wschodniej Polski. Ja dzwonię w sprawie właśnie pytania dotyczące naszych żubrów. I mam takie pytanie, czy nie zagraża naszej populacji chów wsobny? To znaczy, wiemy, że żubr przetrwał z 12 osobników około. Nie pamiętam dokładnie, 12 sztuk chyba było. I czy to nie będzie zagrażać w przyszłości jego bytowi. I to jest to, co chciałem zadać. Pytanie, na które chciałem uzyskać odpowiedź.
Dziękuję panie Marcinie i prosimy pana profesora.
Powiem tak, no oczywiście jest to problem, choć dzisiaj naukowcy mówią, że przy właściwie prowadzonym doborowi, można powiedzieć, jest to możliwe do przezwyciężenia. I jestem przekonany, że tak jakie możliwości mamy i przy mądrze prowadzonym zarządzaniu populacjami jesteśmy w stanie spokojnie te populacje utrzymywać i czynić wszystko, aby to bliskie spokrewnienie jak gdyby nie okazywało się no, w widoku, można powiedzieć, tych zwierząt. A więc nie jest to na dzień dzisiejszy. To jest problem, ale z którym naukowcy no i praktycy dadzą sobie radę w najbliższych na pewno latach.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże, mówi Józef z Krakowa. Chciałem się zapytać doktora, jak wygląda koniec żubra. Na przykład kończy się jego wiek, ten ziemski, i co się dalej dzieje? Czy on pada, czy go ktoś znajduje, czy go odstrzelują? To jest jedno. A druga sprawa to, owszem, z tej populacji, co mamy teraz, przybywa rocznie, jak doktor określił, 170 sztuk, ale i odchodzi. Więc ta gra chyba pokoleniowa jest utrzymywana, nie ma takiego dużego przyrostu. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Józefie, szczęść Boże. Panie profesorze?
Powiem tak, ja mówiąc o przyroście zrealizowanym, uwzględniam już te naturalne upadki. To taka jest zasada, można powiedzieć. W związku z powyższym to jest ten można powiedzieć, wartość dodana do populacji, czyli rzeczywiście co roku o tyle sztuk mamy więcej tych żubrów i to już jest jak gdyby skompensowane w pewnym sensie z uwzględnieniem tych strat naturalnych w pewnym sensie, bo przecież populacja żyje, rozwija się, ale i odchodzą osobniki. Mówił pan również na początku, zadał takie pytanie, co się dzieje ewentualnie z tymi osobnikami, bo jednak mamy cały czas, moglibyśmy powiedzieć, nadprodukcję. Co jest oczywiście pozytywne. Mamy wyż demograficzny, tak byśmy to mogli w populacji żubra określić. Co się dzieje? Rzeczywiście część osobników, jeżeli widzimy, że są one, to już w ramach programów między innymi hodowlanych, jeżeli część sztuk, jeżeli widzimy, że są już stare, chore, różne są przyczyny, są prowadzone, można powiedzieć, że bieżący monitoring właśnie zdrowotności, szalenie istotny i szalenie ważny, no dla utrzymania trwałości tej populacji, aby odpowiednio wcześnie zareagować na sytuację, no powiedzmy sobie kryzysowe. W związku z powyższym usuwa się z populacji osobniki chore chociażby. Również co roku praktycznie wydawanych jest kilkadziesiąt. Praktycznie od wielu lat około 70-80 zezwoleń na redukcję populacji, która odbywa się, zresztą często medialnie słyszymy, dwutorowo z jednej strony poprzez odstrzał, z drugiej strony inny sposób to po prostu między innymi usypianie zwierząt, czyli eliminowanie z populacji. No to już są sposoby jak gdyby szczegółowe, ale tak się dzisiaj czyni, bo taka jest po prostu potrzeba, ale znowu trzeba jasno powiedzieć, że eliminuje się osobniki ściśle określone, wskazywane, że ten osobnik, a nie inny. No wszystko to ma na celu jak gdyby zachowanie chociażby zdrowotności populacji i trwałości ostatecznie, bo przecież cały czas nam chodzi, żeby te zagrożenia wszelkiego typu minimalizować i ograniczać do jak najmniejszych skutków tych negatywnych, które mogą pojawić się w populacji.
Bardzo dziękuję. O żubrze królu puszczy mówiliśmy dzisiaj z panem doktorem habilitowanym Dariuszem Zalewskim z Katedry Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przybliżenie naszym słuchaczom żubra. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie, a na zegarze już 11:00.